Rozmowa niekontrolowana, odcinek 127. Witamy Was serdecznie. Z tej strony Adam Lange oraz...
Adam Hertle. Dobry wieczór.
Moi drodzy, dzisiaj nie będziemy pokazywać Wam prezentacji, bo Adam oczywiście nie zrobił, a nie powiedział i ja też nie zrobiłem. Ale majówka. Pamiętajcie, majówka była, tak. Mam nadzieję, że wróciliście z majówki i wszystko w porządku. Wszyscy cali wrócili z majówki. Jutro wszyscy pójdą do pracy. Mam nadzieję, że pójdziecie do pracy i będziecie ciężko pracować, bo... Po majówce trzeba wypracować, odpracować majówkę. Moi drodzy, przypominamy Wam, że niebawem będzie Confidence, na którym możecie nas spotkać, możecie spotkać Stefana, możecie dostać od nas naklejki, a przede wszystkim obejrzeć super prelekcje ludzi, którzy zajmują się bezpieczeństwem, a których widujecie na co dzień i w publikacjach, i w internecie, i wszędzie na świecie. I taki mamy kod dla Was. Z kodem CONFITEAM macie 20% zniżki na bilety, także serdecznie Was zapraszamy. Jeszcze ten kod będziemy parę razy pokazywać w trakcie, ale jakby ktoś chciał teraz kupić sobie bilecik, to 20% zniżki.
To jest kod. Czasem może się również pokazać kod u tego Adama. Może się pokazać
gdzieś kod. Gdzieś tu grasuje.
A generalnie to jest kody.
Tak. Następnym razem muszę powiedzieć, żeby coś z kotem wygenerowali, jeżeli chodzi o kod zniżkowy. Będzie wtedy kod zniżkowy. Haha, taki suchy żart prowadzącego.
Popij.
Ja już skończyłem herbatkę. Dobrze. Dzisiejszym gościem jest Marcin Szary z firmy Sequence, ale dzisiaj nie będziemy mówić o firmie Sequence, bo o tym Adam opowiadał na webinarze, do którego linka macie w artykule, a my sobie dzisiaj pogadamy z Marcinem, bo Marcin jest fajny i Marcin dużo ciekawych rzeczy ma do powiedzenia i postanowiliśmy go zaprosić. Marcinie, witamy cię serdecznie. Niespodzianka to my.
Dobry wieczór. Udaję, że nie rozmawialiśmy parę minut wcześniej, ale dobry wieczór Adamie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Marcinie.
Poczekajcie, chcieliśmy wam ostrzec was tylko, że Marcin przyznał się, że ma ADHD i bardzo dużo mówi i często odpływa, także bądźcie na to przygotowani.
Będziemy najwyżej go wyciszać, jak odpłynie za daleko. Tak.
Dziękuję.
Marcinie, przedstaw się naszym słuchaczom i powiedz, kim jesteś. To jest jakby pierwsze pytanie, od którego mieliśmy zacząć.
No, nawet takie najprostsze pytania ludziom z ADHD, bo wiecie, nastręczają problemy. Ale dobra, jestem Marcin Szary. I bo to pytanie jest pewnie, czym się zajmuję.
To
zależy, kto pyta. Jak pyta babcia, to mówię, że komputerami. A jak w świecie tam startupów VC, mówię, że buduję startup z obszaru ochrony tożsamości użytkowników. A jak pyta sąsiad, jak mnie tam z psem spotka, to mówi, że taką firmę buduje, która pomaga innym firmom chronić pracowników tych firm.
Łapie.
Także tak, pewnie do tego dojdziemy, ale ani ze mnie bezpiecznik, ani programista, ani przedsiębiorca, ani naukowiec, ale gdzieś tam grzebie w każdym z tych obszarów.
No dobrze, myślę, że będziemy dzisiaj dotykać tych obszarów i zobaczymy, jak się w nich poruszasz. Natomiast ponieważ babci mówisz, że zajmujesz się komputerami, to powiedz nam, kiedy pierwszy raz zajęłeś się komputerem? Pamiętasz taki pierwszy kontakt z tą tajemniczą maszyną?
Lub kiedy pierwszy raz zajął ci się komputer?
Bo to a to nawet nie komputer. Właśnie sobie próbowałem przypomnieć moją taką pierwszą interakcję z magiczną technologią i to była konsola. To była taka polska konsola. Ja wtedy nie wiedziałem, ale potem doczytałem, że to była AVG10 z Wrocławia. Może kojarzycie, to było coś takiego, co wyglądało, taka czarna konsola, która miała takie rolki z pomarańczowymi kręciołami i grało się w Ponga. I to było doświadczenie dla mnie transformujące. To było, tak mi rozpaliło wyobraźnię. Wiecie, to był Pong tam na siedmiu, podany 7 razy, nie? Czyli Pong 1-1, Pong hokej, Pong coś tam. I pamiętam, to jest bardzo żywe doświadczenie, że ja pamiętam, że po raz pierwszy doświadczyłem tego, że telewizor nie tylko wyświetla, ale też można w drugą stronę. I to było jeszcze przed tam mikrokomputerami, potem PC-tami, ale to było takie...
Dobra, ja muszę dopytać, skąd w ogóle się wzięła w twoim życiu ta konsola, bo to takie dosyć nietypowe. Jesteś chyba pierwszym z naszych gości, który zaczynał od takiego urządzenia. Jak to się dzieje, że taka konsola się pojawia w życiu dzieciaka?
Wiesz co, tata przyniósł. Nie wiem skąd, ale chyba miał kolegę, który był... który tego Ponga przycinał, bo mieliśmy ją na chwilę. To nie jest tak, że się z płaczem ją oddawałem i bardzo chciałem taką konsolę, długiej nie było i potem dojdziemy do tego, co tam było potem, ale rzeczywiście ona była przez, nie pamiętam, czy była dzień, tydzień, czy miesiąc, ale pamiętam, że wyryła się dość mocno w mojej głowie, że ten telewizor to jest medium dwustronne i to fascynujące doświadczenie, no. I często mi to wraca, tak już, nie, ale niedawno dopiero odkryłem, że to było AVG i że to było polskie, że to nie wiecie, nie z ZSRR, bo tak przez długi czas myślałem, że to było razem z tymi jajeczkami gdzieś przyleciało.
Ja jeszcze dopytam, nie korciło cię, żeby znaleźć tą konsolę i sobie kupić tak na pamiątkę po prostu, żeby leżało?
Wiesz co, ostatnio jakaś fala nostalgii dopada, więc pewnie to będzie jedna z tych rzeczy, którą gdzieś tam zrobię. No. Nawet myślałem, żeby mikrokomputer swój pierwszy gdzieś tam znowu odkupić. Nie ten konkretny egzemplarz, ale żeby odkupić i podziałać, więc może i ta konsola. Chociaż boję się, że zepsuję, wiecie, doświadczenie. Ja już tak zrobiłem z jednym filmem na VHS-ie, którego Zemsta Wojownika Ninja, którego oglądałem w tej z powrotem jako dziecko i potem po latach z torrentów ciągnąłem 3 miesiące chyba od jednego Amerykanina. Jak ściągnąłem, to popłakałem się prawie, nie? Że zepsute doświadczenie z dzieciństwa, więc
kurczę, może zostawić. To się chyba nazywał Zemsta Ninja, miał drugą nazwę.
Wiesz co, to pewnie tak było, ale od miasta do miasta w tych wszystkich pirackich wypożyczalniach to tam, wiesz, kreatywnik.
Pamiętam ten film, dlatego że to była pierwsza moja kaseta, gdzie miałem Krwawy Sport i Zemstę Ninja, także jakby świat jest bardzo mały.
Może, a już to niewykluczone, że to były dwa różne filmy, bo tych Zemst i Ninja.
Oczywiście. Ale zostawmy to na później, przedyskutujemy tą wersję. Potem damy wam znać oczywiście, czy mówimy o tym samym filmie, bo to był fantastyczny film.
Jakbyś chciał sobie zepsuć Adam, to ja ci chętnie tego torrenta udostępnię, bo gdzieś go mam na którymś zysku.
Doskonale. No dobra, już wiemy, że nie zaczynałeś od komputera, tylko pierwszy raz dotykałeś czegoś, co sprawiało ci frajdę i to była taka konsola z pongiem. Takie konsole można czasem zobaczyć na różnych wystawach jeszcze albo retro imprezach, także jak chcecie sobie pograć w starego ponga, to pewnie gdzieś takie znajdziecie. Idziemy krok dalej. Fast rewind tak zwany, i tutaj dochodzimy do twojego wykształcenia, bo nie dokopaliśmy się do tej informacji, na LinkedInie się nie chwalisz. Chcieliśmy się dowiedzieć, oczywiście jeżeli będziesz chciał nam to powiedzieć, co tam z twoim wykształceniem, czy masz wyższe wykształcenie, czy kończyłeś jakieś uczelnie, jeżeli tak to jakie i czy w ogóle to ci się przydało i w ogóle czy polecasz?
No to jest taka historia, właśnie też zdałem sobie sprawę, że na LinkedInie tego nie mam. To przez długi czas był mój kompleks. Mam wyższe wykształcenie, skończyłem uczelnię, ale nie to, co chciałem. Bo moim marzeniem, taką ziemią obiecaną był AI na AGH-u i tam się działo wszystko. I rzeczywiście jak tam koledzy wracający, starsi z AGH-u opowiadali, pochodzę z mniejszego miasta, pochodzę z Tarnobrzegu, jak wracali, opowiadali te historie, które się działy na miasteczku, te wojny botów na IRC-u, to po prostu rozpalało to. Ja chciałem tam mieć, ja chciałem tam być, ja mogłem tam waletować całe 4 lata, ale nie udało mi się dostać na AGH, dostałem się na Politechnikę i tam nie do końca złapałem match. To się tam, to był też co prawda wydział taki elektryczno-informatyczny, ale jak się okazało, że takie kodowanie prawdziwe wejdzie dopiero w trzecim roku, bo myślałem, że kurde, to chyba z tymi różnymi kablami, drutami i tak dalej nie do końca mi będzie po drodze, że nie wytrzymam, nie miałem motywacji. To zresztą to potem w życiu też mi się, dużo decyzji moich życiowych też opiera się na tym, że jak nie mam tego ognia, w sensie jak nie czuję, to nie zrobię. Że i tak było w tym wtedy, że ja tę Politechnikę gdzieś po pół roku zostawiłem i to był taki dość bolesny etap, bo słyszałem wszędzie, że straciłem rok. Nie wiem, czy kojarzycie to, jak ktoś przerwie studia, nie wiem, czy to dalej jest moc, ale wtedy po prostu zewsząd słyszałem, że straciłem rok. I tak naprawdę nie zdawałem sobie sprawy wtedy, że to nie jest jakiś wyścig, nie? Że tam się coś traci, ale to było dość bolesne doświadczenie. I poszedłem na prywatną uczelnię i tam zrealizowałem, tam skończyłem edukację, natomiast nie było to jakieś super transformujące doświadczenie. Ja zawsze byłem, ten drive miałem wewnętrzny i zewnętrznie tylko na polityce zdążyłem tylko, pamiętam, do dziś był wyeksploitować trace route'a na całej uczelni. Był swego czasu bug w trace route'ie i za to mi się też oberwał puszach, to pamiętam do dziś, ale to nie dlatego tym wyleciałem. W każdym razie skończyłem to.
Nie za tego exploita.
Nie do tego, na innej uczelni rzeczywiście też zrobiłem, jakimś pranksterem takim dziwnym byłem. Kojarzycie, było takie, i nie wiem, czy El Camtów tego nie napisał, takiego narzędzia do To jest, o, widzicie, zaczyna się, nie? Muszę w ryzy wejść.
Dajesz. Welcome to do, można.
Miał na swojej stronie miał taki program do wydawania dźwięków wysokotonowych, który swego czasu zabijał krowy. Kojarzycie coś takiego?
Nie.
Było pewne wydarzenie, ja to znajdę wam i wyślę potem. Było jakieś wydarzenie, że w Anglii chyba gdzieś padały krowy. Normalnie fizycznie krowy, wiecie, na polu, w jakimś obszarze. I się okazało, że w okolicy jakieś urządzenie wydawało dźwięk o konkretnej częstotliwości. Długi czas. I te krowy po prostu się nie lubiły tego dźwięku tak bardzo, że umierały. I Elkam tu zaimplementował jakoś, nie wiem, czy to był jeden dźwięk, czy konkretna sekwencja tych dźwięków. I pamiętam, że odpaliłem to kiedyś w labie tam z kilkudziesięcioma osobami. I wszyscy myśleli, że się świetlówki spieprzyły, nie? Bo to taki dźwięk piszczący. Dobra, to była dygresja. Idziemy dalej. Bo...
Jak to możliwe, że nie znaliśmy w ogóle tej historii dźwięku, który zabija krowy? Słuchaj, no musimy ci podziękować. Nawet w tym momencie ten program się zakończył, to warto było.
Ja naprawdę sam to sprawdzę i odwołam się publicznie, jeśli to jest zmyślona historia. Jestem prawie pewny, że to jest prawdziwa historia.
Tak, Michała zapytamy na Twitterze.
Oprócz tej sama jakby kariera akademicka nie zrobiła na mnie dużego wrażenia. Kilka wydarzeń, które były rzeczywiście transformujące. Jedna osoba była bardzo inspirująca, Krzysztof Molenda. Jeśli nas ogląda, to go serdecznie pozdrawiam. Facet, który był tak oddany studentom, że jakby uczelnie tak wyglądały, to nasz świat by wyglądał inaczej. W sensie to był taki człowiek, który oddawał życie swoim studentom. W sensie jak za późno się tam pokończyły zajęcia, to rozwoził studentów po domach. Wyobraźcie sobie takie rzeczy. I to jest facet, który jak kończyłem uczelnię, ja robiłem zarówno pracę inżynierską, jak i magisterską, kończyłem projektem. Swoją drogą komercjalizowałem potem te projekty. Jak on powiedział, Szary, jak ja cię tam spotkam po kilku latach i czegoś z tym nie zrobisz, to ci nakopię do dupy. Coś mniej więcej tak to wyglądało. I 15 lat, nie, ostatnio się do mnie odezwał właśnie i powiedziałem, że dupa bezpieczna, nie? Skomercjalizowałem to pewno w Neti używało tego kilkanaście tysięcy ludzi, tego co było tą moją pracą inżynierską, która potem tak była opakowana w produkt komercyjny gdzieś finalizowała się. Natomiast wydaje mi się, że jakoś szczególnie ten czas akademicki nie był taki transformujący, nie? Więcej zabawy miałem, jak robiłem fakultatywnie astronomię na Stanfordzie. O, takie zdalnie, nie? Przez Coursera.
Słuchajcie, chciałem powiedzieć, że właśnie minęło 45 minut, także będziemy już kończyć. Przykro mi, że nie doszliśmy do tych elementów, o których chcieliśmy mówić. Ale no cóż, Marcin, no, on po prostu prowadzi ten
podcast. Trzymajcie te lejce.
No dobrze, od umierających krów, od wysokich tonów po astronomii na Stanfordzie, to będzie lead tego zapowiedzi, te nagrania.
To nie leci na żywo, nie możemy tu...
To jest na żywo, to jest niestety bardzo nam przykre też, tak. Marcinie, natomiast mówiłeś, że na studiach takich transformacji wielkich nie było, ale w twojej karierze były i w pewnym momencie była jakaś transformacja w stronę, w której dzisiaj podążasz, bo powoli staram się zbierać do brzegu. Mhm. I czy pamiętasz taki moment, kiedy ten twój biznes, pomysł na biznes i kierunek dalszego rozwoju stał się bardziej związany z cyberbezpieczeństwem? Czy to był jakiś zbieg okoliczności, czy jakaś świadoma decyzja? Jak to się stało, że jesteś dzisiaj w naszej audycji? No bo jesteś dlatego, że robisz coś z cyberem. Skąd ten cyber?
Nie, to nie jest tak, że mi to, wiecie, gdzieś przypadkiem na to wpadłem. Nie, zawsze mnie bezpieczeństwo interesowało i nawet sobie zdałem, z kimś ostatnio rozmawiałem i zdałem sobie sprawę, że wraz z moim pierwszym mikrokomputerem, jeszcze specjalnie zdradzam, wiecie co to jest, bo wiem, że tam...
Wiemy, właśnie chciałem taką to zwrócić, że super to robisz, super to organizujesz, naprawdę.
Buduję napięcie. No, w każdym razie z tym mikrokomputerem dostałem też stertę bajtków z 86 roku i w tych bajtkach tam na końcu były, chyba na końcu, były listingi programów. I w Basicu bodajże. I jednym z pierwszych programów, jaki napisałem na ten mikrokomputer, był program w stylu tam Sezamie, otwórz się, jeśli się poda dobre hasło. Więc gdzieś ten bakcyl chyba wtedy wszedł, nie? Że jak się podaje dobre hasło i coś tam. Ja nie wiem co, ale mam coś z tym, z tą, nie? Bo moje zainteresowanie tą kontrolą dostępu, wyrzetelnianiem to jest jakby coś, co to jest mój konik.
Zarządzał tożsamością w Basicu. Zobacz, nie? Co robi dzisiaj.
Piękny. Ale to. I drugi taki wątek też z bezpieczeństwem, to jak klocki Lego dopadłem, to jedna z pierwszych, u kolegi, to jedna z pierwszych zabawek to było zbudowanie sejfu, czyli też klucza z klocków, który konkretną tam kombinacją otwiera. Zawsze mnie fascynowały jakieś te rzeczy. No i mówię, na studiach też jakby od czasu tam Linuxów już potem, czyli Slackware'owi oddałem duszę i tam ten Slackware wymagał takiej... No nie, bo to był taki dość wymagający ten system, nie? Jakoś nie wiem, czy pamiętacie, ale mówiłem Adamom przed wejściem, że 3 miesiące kompilowałem z ten scrollera do myszy. W każdym razie to bezpieczeństwo gdzieś tam się cały czas pojawiało. No i potem studia to już stricte bezpieczeństwo. W sensie pierwszy system, ten licencjacki nazywał się Sky, używałem wtedy tej cholernej nazwy autentykacja, to był system komórkowej autentykacji jednostek. A drugi magisterski to był system realizacji autentykacji mobilnej. Zróbcie sobie skrót sami.
Ale z tą autentykacją to już...
No właśnie, tak. Nie, bolą mi uszy do dziś, ale...
Ja bym cię oblał.
Ale wtedy jakoś to było... Wiecie co, to mam wrażenie, że wtedy jeszcze nikogo te uszy nie bolały od tego. Ja dzisiaj tak, jestem dzisiaj pierwszy, którego te uszy bolą, bo to za często słyszę wciąż. Więc... No i to bezpieczeństwo cały czas, ale właśnie ten konkretny specyficzny, jestem bezpiecznikiem takim szerokim spektrum, ale jestem taki zafiksowany na to uwierzytelnianie, na prywatność, na zarządzanie tożsamością i tak dalej. Więc w tym kierunku zawsze gdzieś się, jak zobaczycie, jak tam pewnie patrzyliście, w jakich firmach pracowałem albo w jakie firmy robiłem, to one były zazwyczaj w tym obszarze. Ja tam na LinkedIn nie mam dużej części swojej kariery zawodowej przed swoimi tymi startupami, ale mam jedną historię, kurde, ja nie wiem, dobra, ale to po tym. Nie wiem, czy się przedawniła, nie, bo...
Potem jeszcze zapomnimy i co będzie.
Nie, bo tam część pracowałem w Sanie, w Sun Microsystems, przez chwilę Sun miał dywizję w Krakowie pod takim parasolem Capgemini i obsługiwaliśmy, Jezu, czy ja nie łączę teraz dwóch firm, obsługiwaliśmy taką... Wiecie co, nie, to nie jest przyczepione do niczego i to będzie brzmiało totalnie z czapy, ale to może później wyjdzie, ja sobie odpuszczę teraz historię. Tym bardziej nie wiem, czy ona mnie narobi problemów.
On jest doskonały, naprawdę doskonały. Jak już ruszyłeś ten wątek...
Ja was przeprosiłem przed wejściem, ja się...
Zapowiedział, że tak będzie i dotrzymuję słowa, szanujemy.
Chciałem ci powiedzieć, że ludzie po twojej opowieści z krowami domagają się kontynuacji tej historii, więc tak? Może o tym kiedyś zrobimy jakiś inny podcast. Może Michał wreszcie nas odwiedzi. Dobra, idąc dalej, wygrzebaliśmy właśnie po twojej historii niepełnej, jak się okazuje, doświadczenia zawodowego, że jesteś tak zwanym notorycznym startupowcem i co-founderem wielu projektów. Skąd w ogóle taka ścieżka i chęć tworzenia nowych projektów i startupów? Czy to jest bardziej chęć, że lubisz nowe wyzwania i to ryzyko z tym związane, czy po prostu nie chce ci się pracować na etacie w jakimś korpo?
No panie, nie, to jest... To jest dużo bardziej skomplikowane. I choć może nie, ale był pewien moment taki transformujący w moim życiu, który tak naprawdę przypieczętował tę drogę, ale to już kończąc studia, ja tak naprawdę, to był też ważny moment w sumie uczelniany, jego nie wspomniałem, ale że na drugiej uczelni był taki coś ale inkubator przedsiębiorczości. Takie miejsce, taki, one się potem trochę stały czymś innym, ale pani się nazywał aktywni.pl. I tam jeszcze kończąc studia, już na piątym roku tam na czwartym roku? No w sensie na ostatnim roku, nie? Na piątym roku. Już tam mało było zajęć, więc w ramach aktywni.pl można było robić swoje rzeczy. I rzeczywiście tam była ekipa ludzi, którzy myśleli już jak przedsiębiorcy. Ja nie miałem w ogóle ani wykształcenia. Na studiach, wiecie, nie było tak, nie? Studia raczej kształtują w kierunku konkretnego zawodu, a tutaj nagle wpadłem do takiego kociołka z ludźmi, którzy myśleli jak przedsiębiorcy. Tam poznałem jednego z moich bardzo dobrych przyjaciół, który, no nieważne, w każdym razie tam już wiedziałem, że zacząłem robić komercjalizować ten coś, co potem stało się Mobidem. Ale na chwilę mnie porwała korporacja, w sensie dostałem ofertę taką, wtedy biedny student dostał ofertę nie do odrzucenia, i poszedłem do tej korpo, żegnając się z tymi wszystkimi ludźmi z aktywnych, powiedziałem, że idę na 3 miesiące, to jest okres próbny, trochę tych pieniędzy odłożę i wracam do was i robimy dalej rzeczy fajne. I wsiąknąłem tam na właśnie te 2 czy 3 lata, już mnie tutaj pamięć zawodzi, ale w tej korpo. Natomiast rzeczywiście był taki moment, ja już dobijam dużego, obiecuję, był taki moment, kiedy szedłem do pracy i mówię, Jezus Maria, i co, i tak do emerytury? I wtedy mówię, dobra, ja muszę coś zrobić, ja umrę, nie, że nie widziałem to, bo do dziś mam to, jak sobie tak czasem na spokojnie przypomnę te emocje, to było transformujące doświadczenie. Mówię, ja nie mogę, ja muszę zrobić, muszę zaryzykować i zrobić coś innego, nie wiem jak. Ja mówię, wiem, że nie mam natury przedsiębiorcy, nie wiem jak to zrobię, ale muszę inaczej, w sensie muszę jakoś przerwać ten cykl. Tam się skończył taki hype, wiecie, do nowej firmy, wyloty do Stanów i tak dalej i się zaczęła taka orka klasyczna. Korpo? Nie mówię, kurde, nie, że to mnie zabije. I wtedy to było dwustopniowo. Najpierw poszedłem do polskiej firmy za mniejsze pieniądze, żeby tylko wyrwać się z tego takiego bezpiecznego, ciepłego. Zrobiłem sobie taki mały dyskomfort. Tam było super przez chwilę, tam bardzo ciekawe projekty realizowałem, ale też potem moje życiowe zakręty jakby pozwoliły mi wyskoczyć, żeby tą prędkość, drugą prędkość kosmiczną osiągnąć i wyleciałem. I rzeczywiście tak trochę na golasa, nie? Bez jakichś perspektyw, co... Miałem pomysł na pierwszy projekt, ale... Przepraszam was znowu. Ale wtedy się zaczęła ta historia, nie? Że wiedziałem, że muszę robić coś swojego. I to jest... I to trochę stało się moim przekleństwem. No nie jest tak, że to jest mój wybór, wiecie. To w pewnym momencie te kolejny gdzieś w mojej głowie już się tak poukładały, że to jest podobno to jest taki one-way ticket, jak mi powiedzieli ludzie, którzy z firmy, której odchodziłem, nie, że też mówiłem, odejdę na chwilę, spróbuję i wrócę tutaj, fajnie mi się z wami pracuje, ale to był one-way ticket. I trochę to jest trochę moja pasja, nie, ale w takim rozumieniu pasja, której komponentem ważnym jest cierpienie też, to więc nie, że hobby. Więc kurde, ale poleciało, dobra.
Zanim Adam zada następne pytanie, to ogólnie trwa dyskusja na czacie, nie wiem, czy obserwujesz.
Nie, nie obserwuję.
Czy to jest odpowiedź na pierwsze pytanie, czy na drugie, czy w ogóle jeszcze zaczęliśmy, tak, zadawać pytania. Nie
Ale znaczy, ja jako wielki miłośnik polskiej szkoły wspinania w Himalajach bardzo lubię to określenie, to jest szkoła cierpienia. I rozumiem, że zamiast po prostu marznąć gdzieś na szczycie, postanowiłeś przeżywać swoje cierpienie w startupie. Każdy ma swoją drogę masochizmu, ale jest polska szkoła, więc może jest i polska szkoła startupów. Natomiast no, nie będziemy zgłębiać wszystkich startupów, które zdążyłeś przecierpieć, bo tak jak już ktoś zauważył, musimy skończyć przed północą. Natomiast czy mógłbyś nam powiedzieć 3 słowa o Sekwensie? I tutaj nadal jeszcze chciałem podkreślić, że to nie jest podcast sponsorowany, jesteś tutaj, bo jesteś fajnym rozmówcą, a nie dlatego, że za to zapłaciłeś, to tak jakby ktoś się czepiał. Natomiast tak czy inaczej, no jesteś w Sekwensie, jesteś CTO, jesteś współzałożycielem, a ponieważ chcemy zmierzyć w końcu do tematu passwordlessa i okolic, to nie sposób nie przejść przez to, co robisz zawodowo i dlaczego akurat tak.
Dobra. Sekwens to jest w ogóle historia po moim wypaleniu zawodowym, tam po moich właśnie przygodach z poprzednimi startupami, gdzie rzeczywiście jak się kiedyś rozstawałem z moimi poprzednimi wspólnikami, ja miałem takie plany, że przez rok nie dotknę, nie popatrzę w ogóle na klawiaturę i miałem takie odważne plany, nie wiem, nadrobienia Prusta i tak dalej, generalnie albo wyplatanie śmieci, ale takie naprawdę aż takie, tak byłem wypalony porządnie. Po 3 miesiącach już siedziałem i robiłem nowe rzeczy. I to był, ale jeszcze nie wiedziałem co, tak eksperymentowałem z różnymi rzeczami i wtedy trafiłem na projekt Google'a, on jeszcze wtedy chyba, nie wiem czy on miał już nazwę, czy to był U2F, czy jeszcze Gnabi, ale Google tam z Yubico i NXP mieli taki, w kociołku tam mieszali właśnie tym Google pociosie z Aurory, tam z 2009 chyba, nie, ale że strasznie się próbowali to uwierzytelnianie między innymi zrobić. To się dowiedziałem a propos niedawno od właśnie Googlersów, że ta Aurora zainspirowała ich do pójścia w ogóle w FIDO.
Na marginesie, jak Chińczycy ukradli Google'owi bardzo dużo, bardzo ważnych danych.
Tak, i wielu innym firmom, tylko Google był jednym z ważnych, który się przyznał, że ich tam zrobili na szaro.
I wtedy Google sobie obiecał, że już nigdy więcej.
Tak, dokładnie.
Podobno już nigdy więcej.
Na pewno nie w sensie nigdy więcej podobno w zakresie tej kontroli dostępu, nie? Że tam jak, no w każdym razie ta technologia mnie zafascynowała, ona była taka jeszcze trochę w powijakach, natomiast widziałem z drugiej strony, że i tutaj właśnie rola mojego wspólnika, aktualnego Tomka, że zrobiliśmy taki wywiad, co się dzieje w dużych organizacjach, czy w ogóle duże organizacje wiedzą, co się dzieje w tym obszarze. Się okazało, że to silne uwierzytelnianie jest dalej jeszcze takim egzotycznym tworem, a jak jest to w postaci breloków RSA albo jakichś pojedynczych kodów SMS-owych, więc że ten grunt jest taki bardzo dziewiczy i że a coraz więcej jest ataków, wiecie, na przykład z wewnątrz, już, nie? Coś, co jeszcze w tych latach, z początkiem, przed 2000, przed 2009, że nie było aż tak, tak częste, natomiast rzeczywiście te organizacje były często penetrowane od wewnątrz, więc jak już ktoś przekroczył tę granicę, mityczną fosę VPN-ową, to potem już hulaj dusza, piekła nie ma. Tam kradzione tokeny, te etykiety kerberosowe i tak dalej, wszędzie tam już na golasa można było wchodzić, więc się okazało, że problem jest, ciężko go rozwiązać, w sensie, bo rozwiązania są do silnego uwierzytelniania, ale ciężko go rozwiązać. A z drugiej strony nie było też takich technologii, jak właśnie Gnabi, który ewoluował do U2F, że można zrobić coś przyjemnie dla użytkownika i super bezpiecznie. No i dobra, to do brzegu, ale też nie będę, też, że chcieliśmy połączyć te dwa światy, czyli jak zrobić, żeby wylądować U2F w korporacjach. O, to był cel, sekwencja. I zbudowaliśmy technologię, która rozciąga taką warstwę unifikującą bardzo heterogeniczne środowiska, czyli tam jest dużo różnego staku. Często firmy, które przychodzą jakieś akwizycje i tak dalej, mają tego dużo, setki, czasem tysiące aplikacji, na które trzeba naciągnąć taki parasol silnego wierzytelniania i można to robić właśnie w klasyczny sposób, tak one by one, albo z sekwencją. Oszczędza to czas, pieniądze i tak dalej. Dobra, ale to obiecaliśmy sobie, że nie będziemy tutaj robić.
No dobra, ale wspomniałeś o tych wszystkich passwordlessach, paskijach, webautach, FIDO i tak dalej. Niektórzy nasi słuchacze nie do końca kojarzą temat. Czym to właściwie jest, te wszystkie buzzwordy, o których wspomniałem? Jakbyś miał tak określić profesjonalnie, a jednocześnie tak jakbyś mówił do 2-letniego dziecka.
Dobra, do 6-letniego. Szanujmy naszych słuchaczy.
Gu, gu, gaga.
No, to podobno jest duże wyzwanie, nie? Opowiadać o czymś w taki sposób, żeby cię 6-letnie... Wtedy podobno wiesz, o czym mówisz, jak cię 6-letnie dziecko zrozumie.
Scena jest twoja.
No, mogę tu zawalić, ale idea w pewnym momencie, nie w pewnym momencie, od samego początku podobno hasła były już zepsute, nie? Już ten pierwszy komputer, ten w MIT został zhakowany przez wydruk tych haseł. W każdym razie, że hasła były źródłem wszelkiego zła i w końcu powstało takie konsorcjum, otwarte konsorcjum, które zrzeszało co prawda wielki gracz, ale ono było standard był otwarty, które miał na celu wprowadzić uwierzytelnianie oparte o kryptografię klucza publicznego. Ale taką, która się przyjmie. Nie jak PGP. Tylko rzeczywiście z pełną adopcją masową i tak dalej. Więc i rzeczywiście Google z NXP, ja mówiłem, z NXP i z Yubico mieszali najpierw w kociołku, potem dołączyli do takiego właśnie tego otwartego, tego FIDO Alliance i dużo dokumentacji tam dorzucili. Na koniec dnia stworzyli, otwarty jest, kurde, no widzicie, ja mogę sobie to przygotować. FIDO 2 to jest taki standard otwarty, bo to jest ważne, to jest otwarty standard, który się opiera na trzech filarach. Bezpieczeństwo, prywatność i usability, czyli wygoda. I w oparciu o te filary buduje się właśnie standard, gdzie użytkownicy albo mogą dostarczać drugi składnik uwierzytelniania w oparciu o klucze dedykowane, takie jak Yubico jest one najbardziej znane, albo wbudowane, i tutaj nie ma dobrej dygresja, nie ma dobrego odpowiednika, chyba że znacie, autentykator, ten biometryczny autentykator, jak byście nazwali, bo autentykator brzmi źle, ale te wbudowane urządzenia biometryczne, albo jako drugi składnik, albo jako składnik, który jest wieloskładnikowe uwierzytelnianie, czyli jest czynnik biometryczny plus urządzenie, na którym ono rezyduje, i jako substytut hasła. Czyli tak jak idea, bo Let's Encrypt, która nam wyrównała scenę pod szyfrowanie ruchu, tak FIDO 2 ma wyrównać scenę w sposób otwarty pod uwierzytelnianie bez haseł. sprowadza się do tego, że tak jak odblokujecie iPhone'a Face ID, tak będzie się, tak się już dzisiaj można, Adam ostatnio odkrył, że Google, rzeczywiście ja to przeoczyłem, że do Google'a już można w ten sposób się zalogować.
I... Choć powiem, że to usability to jeszcze trochę kuleje, bo włączyłem, zalogowałem się na komputerze i kazał mi zrobić potwierdzenie na telefonie, a na telefonie mnie zapytał, kim ja w ogóle jestem i czy mogę podłączyć swojego YubiKeya, żeby potwierdzić, że ja to ja.
Tak. Tak, tak.
Nie wiem, co tam się stało, ale...
Jest małe zamieszanie jeszcze. No. Lepiej to działa w zamkniętym ekosystemie Apple'owym. Jeśli byś skorzystał z Safari na MacBooku i z Safari na iPhone'ie, to jest super. A te kombinacje tak. z Chrome'em, nie Chrome... Tak, tak, bo rejestrujesz sobie tożsamość na facjaty na przykład na iPhone'ie, iCloud to synchronizuje, podobno end-to-end, szyfruje, z swoimi wszystkimi urządzeniami. Sekundę później podchodzisz do MacBooka i dajesz czytnik, dajesz palucha i ta sama tożsamość jest potwierdzona.
Więc to ja chciałem tylko dodać, że jeszcze nie działa, bo robiłem to na MacBooku.
Ale jak już zrobią, to będzie
działało.
Ale podobno czytnik linii papilarnych w MacBookach jest kompatybilny z FIDO.
Jest.
Można go używać jako key.
Tak, można używać go jako klucz, można używać go teraz jako paski, w sensie generować paskije. Tu pewnie zaraz dojdziemy, nie? Co to te paskije?
Tak, właśnie, Nie, bo w ogóle chciałem jeszcze powiedzieć, że tak, że autentykator, uwierzytelniacz słuchacza i słuchawki sugerują. Składnik uwierzytelniający, ale uwierzytelniacz mi się bardzo podoba.
Używam tego, ale mi bolą mnie zęby, jak to mówię.
Uwierzytelniacz używany przez uwierzytelnianego.
W procesie uwierzytelniania, no?
W procesie uwierzytelniania, oczywiście.
Dwuskładnikowego.
Jan Jodek.
Dobra, a teraz korzystając z tego, że ty rozumiesz, jak to działa, żeby nasi słuchacze i słuchawki nie musieli spędzać następnych 20 minut czytając specyfikację technologii PASKIS, tak technicznie jakbyś powiedział komuś, kto jeszcze nie zna, wytłumaczył, co tam się dzieje pod spodem, co z tymi kluczami się dzieje. Tak w skrócie.
Dobra, jest WebAuthn API. To jest chyba kluczowe dla całego tego ekosystemu.
Kluczowe,
tak. WebAuthn API, czyli to jest rozszerzenie tego API, Credentials Management API, czyli tego API, które znamy wszyscy z uzupełniania haseł i tak dalej w przeglądarkach. To jest rozszerzone API, które pozwala, dzięki czemu deweloperzy mogą bardzo szybko... Przepraszam was, bo chyba mi się monitor urwał.
Ale widzimy cię.
Mamy spokojnie. Cię.
Znaczy jest, my cię jeszcze było. Ja mam blank. Poczekajcie chwileczkę, wrócę na... A to historia.
To najwyżej będziemy ci opowiadać, co widzimy. O, teraz zgubiliśmy wizję jeszcze.
Poczekajcie, już wracam. Ale słyszycie mnie dalej?
Tak, słyszymy cię.
No, już nie.
Co tam się stało? To była zbyt daleko idąca dygresja, albo to był ten słynny bazar kamtufa, po którym krowy padały i po prostu został odpalony za mocno.
Myślisz, że jego setup jest zasilany krowami?
Nie wiem, może jakaś krowa się zemściła i przyszła i zjadła kabel do internetu na przykład. Wszystko jest możliwe.
Czekamy na Marcina w tak zwanym międzyczasie. Przypominamy, że jest Confidence, na które macie zniżkę 20% po wpisaniu kodu confi-team i Marcin też będzie na Confidence, bo już jak rozmawialiśmy, powiedział, że będzie, także jeżeli będziecie chcieli posłuchać jego twórczości ADHD, no to zapewne...
Jestem. Mój monitor sobie robi jakiś reset cykliczny czy coś. W każdym razie, albo wypełnialiście, tak? Godnie.
Tak, ale nie na temat.
No, WebAuthn API, czyli rozszerzenie, tak. I czyli deweloperzy mogą bardzo szybko zintegrować ten standard w swoich aplikacjach. I właściwie to się będzie lada chwilę działo. Teraz już widzimy, jak sobie poobserwujecie wszystkie takie znaczące biblioteki w dowolnym języku czy frameworkach. Tam wszędzie na GitHubie jest wielka dywagacja, jak dobrze zrobić w tych bibliotekach takie płynne przejście do WebAuthn. Więc za chwileczkę... Każda niepotencjalnie aplikacja będzie mogła to ładnie wspierać. Już dzisiaj można po prostu samemu to wydłubać jako deweloper w dowolnym języku. Są takie albo wiecie, pojedyncze tam gemy czy nie gemy pakiety, ale jak to frameworki przejmą na klatę, to ta adopcja będzie przyspieszona. I co? I taki deweloper, jak sobie dopnie taki WebAuthn, to decyduje, czy chce zrobić I to jest właśnie, to zależy od dewelopera. Tu się całe piękno standardu otwartego objawia. Może zrobić albo drugi składnik uwierzytelniania, tak jak teraz mamy w GitHubie, w Dropboxie, do niedawna jeszcze w Google właśnie w ten sposób, czyli po hasło zostaje, ale MFA w postaci drugiego klucza. Zazwyczaj z fallbackiem jednak do jakiejś gorszej metody, co jest problemem. Na razie jeszcze, nie? Chyba się ma dwa klucze. Ale można na przykład przejść na totalny passwordless, czyli jak są klucze, bo klucze są U2F i FIDO2. One podobnie wyglądają, ale jeden jest służy do dostarczenia drugiego składnika, ale jednego, a drugi do dostarczenia dwóch składników w ramach jednego klucza, czyli czynnika posiadania, czyli to jest ten udowodnienie posiadania fizycznego klucza, czyli tak naprawdę tego sekretu zatopionego w kawałku krzemu w tym kluczu i czynnika wiedzy albo ten czynnik biometryczny, czyli dwa składniki w ramach jednego kroku, bo to jest wieloskładnikowe, ale jednostopniowe uwierzytelnianie, nie? Bo to jest ten nie dwustopniowe, tylko jednostopniowe, wieloskładnikowe. Więc taki deweloper, jak to doimplementuje do aplikacji, to użytkownicy mają dokładnie, że jest to opt-in i każdy robi to we własnym tempie i w własnym komforcie i wiem, że też kwestie prywatności, biometrii rodzą wiele dylematów, no ale ci, co lubią i ufają, wchodzą, robią taki opt-in i taki klucz się wygeneruje. Jest dużo fajnych rzeczy, jak te klucze się generują, bo one często się mówi, często jak czytacie o FIDO, jest błędnie napisane, znaczy błędnie, to jest wszystko nie błędnie, ale tak trochę nieprecyzyjnie, ale zgodnie z kryptografią klucza publicznego, klucz na tym urządzeniu generuje się para kluczy, klucz publiczny jest wysyłany do aplikacji, a klucz prywatny zostaje w urządzeniu. No ale guzik prawda, w klucze U2F nie mają storage w ogóle. W większości. Tam storage jest wyłącznie na licznik. To jest taki mechanizm antykloning, żeby nie klonować kluczy. Ale ja pamiętam, że jak pierwszy raz słyszałem, że z klucza można wygenerować nieskończoną ilość tożsamości. Mówię, jak nieskończoną? A co ze storage'em? Nie, że co? I się okazuje, że nie, że jest tak używany tak zwany key wrapping. Ci z was, co tam kryptografią się zajmują, to pewnie chleb powszedni. Dla mnie to była nowość, jak się o tym dowiedziałem. Tym bardziej jest implementowana różnie przez różnych vendorów. Ale idea jest taka, że ten klucz prywatny, który jest generowany na chwileczkę przez ten koprocesor, pewnie od NXP, bo to lider w sumie rynku chyba na dziś, to ten klucz prywatny przed opuszczeniem, on jest oddawany tak naprawdę serwisowi, co może tam jeżyć włos na głowie wielu ludziom, ale zanim jest oddawany, to jest szyfrowany już symetrycznie kluczem, który jest wpalony w ten fizyczny klucz. On nigdy nie opuszcza, ten klucz nigdy nie opuszcza, czyli klucz symetryczny nigdy nie opuszcza klucza fizycznego, rapuje te klucze prywatne i je wyrzuca. Dlatego można wygenerować nieskończoną ilość tożsamości. Klucze FIDO2 mają troszeczkę więcej elastyczności. Można robić tak jak po staremu, albo można zrobić tak zwane resident credentials, czyli dokładnie to, co znaczy, nie? Czyli te klucze są tam, siedzą w tym storage'u, ale tam już jest limit.
To idziemy dalej. Bo czas nam się kończy, chciałem ci, Marcinie, powiedzieć. A jesteśmy dopiero na trzecim pytaniu. Marcin, wspomniałeś o wdrożeniach tego typu rozwiązań. Też Unia Europejska próbuje wymusić pewnego rodzaju metody uwierzytelnienia, chociażby na bankach, czy przy takich dosyć krytycznych procesach. Jak to wygląda z punktu widzenia ciebie jako osoby, która ma rozwiązanie, jako firmy, która ma rozwiązanie? Czemu tak ciężko jest w tych organizacjach i w tych procesach pozbyć się po prostu haseł i wstawić zabawki, która będzie to realizować passwordlessem? Co stoi na przeszkodzie?
A co, masz na myśli klientów końcowych, konsumentów bankowych?
Na przykład weźmy tu bankowość, bo to jest jakby, bardzo często dostajemy te pytania, dlaczego nieużywane są na przykład klucze UBI, jakby podstawa w bankowości. Dlaczego jest to tak ciężko wdrożyć?
Kurde, nie wiem. Wdrożyć nie jest ciężko. Nie, tak naprawdę jeśli masz jeden system, to zmienienie jego systemu zarządzania uwierzytelnianiem, okej, mówimy o skala banku i tak dalej, to są osobne zupełnie wyzwania, ale sama zmiana w zakresie wdrożenia czynnika ekstra chociażby, czyli drugiego składnika do, jeśli bank zakłada logowanie statycznym hasłem, czy też maskowanym, dodanie drugiego składnika, nie powinno nastręczać problemów. Ja tylko pytanie z perspektywy użytkowników bardziej. Tam sobie myślę, że tam mądre głowy siedzą w tych bankach i sobie analizują, czy to jest w ogóle, czy to ma sens. bo takim kluczem YubiKeyem, Fejtianem, czy jakimś Nitro, czy nawet telefonem, zrobisz sobie super uwierzytelnianie do banku, do aplikacji webowej, nie? Bo jeśli masz aplikację mobilną, to jestem przekonany, że tam mądre głowy używają mądrze Secure Enklawy i tam wszystko jest bezpiecznie. Ale jeżeli logujesz się do banku i podkładasz ten klucz przez USB czy przez NFC, no to super, masz z głowy uwierzytelnianie, no ale co dalej? Nie? Masz zautoryzować transakcję, no to autoryzujesz trochę na ślepo, bo dopóki klucze... SMS daje ci kontekst, nie jest doskonały, nie jest daleko mu do doskonałości, natomiast daje ci kontekst. Wiesz, że jak swego czasu był Zeus, który pokazał skuteczność SMS-ów, nie? Że wydawało ci się, że, w sensie, że SMS, jeśli czytałeś te SMS-y, to byłeś bezpieczny. A było widać, kto... W sensie, Zeus pokazał, kto nie czyta SMS-ów z banku. I SMS dawał kontekst. Chcę wysłać pieniądze, 10 zł do Adama Hertle, a wysyłam stówkę Adamowi Lange. Nie? I ten SMS mógł mnie uratować, a z takim Zeusem na pokładzie te pieniądze by poszły właśnie do Adama. I klucz YubiKey, czy w ogóle standard FIDO, na dzisiaj jeszcze tego ci nie da. Nie? Nie da ci kontekstu transakcji. Wygląda to, że są prace. Ostatnio rozmawialiśmy właśnie z Adamem, z drugim, Adamem Zielonej Bluzie. Po nazwiskach to. Z Adamem Hertle. Dobra, i z Davidem z FIDO. Wydaje się, że David tak przytaknął. David to jest człowiek, to jest twarz FIDO. Przytaknął, że tam są prace nad transakcjami, nad kontekstem transakcyjnym, bo to się sprowadza do tego, żeby do transferu zaufania. Czyli w transakcji, przepraszam, skaczę, ale jeśli włożysz klucz i uwierzytelniasz się, to jest tam taki element protokołu. Ten protokół się nazywa CTAP. I to jest część jakby tej całej układanki, który komunikuje się z kluczami na przykład. I to może, dobra, to może nie być CTAP, ale przeglądarka na chwilę przejmuje kontekst. I na dzisiaj przeglądarka ci jest w stanie powiedzieć, próbujesz się uwierzytelnić w serwisie X, ewentualnie serwis X próbuje zatestować twój klucz. To są dwa takie okienka. Jeśli te okienka będą zawierały kontekst transakcyjny, to przy założeniu, że ty ufasz swojej przeglądarce, to FIDO będzie mogło to realizować. Nie wiem, jakie decyzje podejmą tam decydenci FIDO, czy ludzie mogą ufać swoim przeglądarkom przy transakcjach kluczowych. W mobilnym kontekście to telefon, system operacyjny przejmuje ten kontekst. No i tutaj, no dobra, jak nie ufasz systemowi operacyjnemu, no to już jest game over, ale mówiłem, że swego właśnie na tym podcaście, że Google miał swego czasu coś, nie pamiętam, jak się to nazywało, ale osobny sandbox do transakcji kluczowych. System operacyjny przekazywał coś jak HSM z przedsionkiem, można by to nazwać, nie? Czyli był tam rzeczywiście Secure Enklawa, co się tam nazywają to inaczej, Hardware Backed Key Store chyba w Androidzie, ale że jest ten HSM i był przedsionek, który taki osobny system, taki sandboxowany system operacyjny, to było używane na przykład do kontroli pomp insulinowych. Jak ktoś miał pompę insulinową, w sensie te takie jakieś automaty insulinowe, to żeby mu tam ktoś nie hakując telefonu tej insuliny mu za dużo nie wstrzyknął, to trzeba było ten kontekst potwierdzić właśnie tak, jak się wywołuje Apple Pay'a teraz, nie tam podwójnym plikiem. Więc kwestia zaufania. Dlatego, dobra, do brzegu, dlatego FIDO na dzisiaj jeszcze tego nie zrobicie autoryzacji transakcji i wydaje mi się, że bankierzy są tacy z rezerwą podchodzą do tego. Wiem, że coraz więcej banków mimo wszystko implementuje to, nie? Dobry PR, nie? Wiemy, co to bezpieczeństwo.
Tak, i chyba lawina pójdzie, bo to tak już się uruchomiło się i może już będzie do przodu, ale teraz taki, myślę, popularna myśl w głowach wielu bezpieczników i ludzi związanych z technologią, czyli mówisz, będziemy mieli passwordless, a Google wdraża passwordless, będziemy się uwierzytelniać w telefonach i to będzie ok, bezpieczne, wygodne i no prędzej czy później się to przyjmie, tak? Rok Linuxa na desktopie raczej zostanie wyprzedzony przez rok, w którym pozbędziemy się haseł i najpierw pozbędziemy się haseł, a dopiero potem Windowsa czy macOSa, który trochę jest Linuxem. Natomiast, ale bardziej nie. Natomiast czy mógłbyś powiedzieć, jak w tym świecie, no bo ręce sobie po łokciu robiliśmy, żeby ludzie te YubiKeye mieli, tak? Tłumaczymy wszystkim babciom, rozdajemy te YubiKeye na imprezach rodzinnych, oprócz pogrzebów. I już prawie wszystkich przekonaliśmy, tak? A teraz mówimy, no dobra, weźcie je, co z nimi zróbcie, bo teraz będzie passwordless. Czy mógłbyś pogodzić, wytłumaczyć jak to ma funkcjonować jedno obok drugiego i co do czego i po co i dlaczego i w ogóle, czy po co ten wysiłek i czy go zmarnowaliśmy.
No dobra, to czapkę jasnowidza sobie tutaj wrzucę, włożę na beret, na głowę. Nie, uważam, że YubiKeye i w ogóle klucze dedykowane, tak zwane klucze roamingujące, że one zostaną. I one zostaną, one sobie... Tym bardziej chyba YubiKo wchodzi w ogóle na giełdę teraz, jeśli dobrze, nie? To mam nadzieję, że... No, w każdym razie YubiKeye mają na pewno zastosowanie, w ogóle klucze. Mówię sobie o YubiKeyach, mówię tak naprawdę o kluczach FIDO 2 generalnie, nie? To jest taki skrót, jest dużo standard, jest otwarty, więc każdy sobie może zaimplementować klucz. Nawet Google ma swój OpenSK, jak ktoś tam chce, na bodajże Nordic Semiconductors, można sobie taki klucz samemu wgrać i zbudować. W każdym razie klucze mają zastosowanie na pewno w świecie takim biznesowym. Tam jest ogromny opór, często my to spotykamy przy wdrożeniach, że jest ogromny opór przed pracownikami, którzy nie chcą używać swoich telefonów prywatnych wiecie, żeby był styk urządzeń firmowych, prywatnych z firmowymi. Mimo iż nie chcą się zgłębiać w niuanse, nie chcą się zgłębiać w niuanse standardu, że te tożsamości, które generuje im ten telefon, to ta tożsamość do Facebooka nie ma nic wspólnego z tą, którą wygenerują do korporacyjnego CRM. Natomiast, więc te klucze jak najbardziej, nie? Wtedy masz po prostu klucz, który jest firmowym atrybutem, uwierzytelniasz się w firmowych aplikacjach. Klucze mają też przewagę nad wbudowanymi takimi tymi paskijami, czyli tymi miękkimi metodami, ponieważ mają możliwość atestacji, co dla biznesu jest ogromne, a dla rządu jeszcze bardziej. Czyli możliwość prześledzenia, kto wyprodukował ten klucz. Kryptograficzne potwierdzenie, że klucz został wyprodukowany przez konkretnego wendora, a nie przez wrogą, a nie został gdzieś tam podmieniony, jak tam na przykład NSA miał kiedyś, nie? Do pinki, do urządzeń na liście targetów. To jest wykluczone przez atestację i wydaje mi się, że wiele kluczowych segmentów nie pójdzie w nic innego niż klucze. Rozmawiamy też z producentami fizycznej kontroli dostępu. Firmy typu HIT, jest tam kilku innych wendorów, którzy używają kluczy FIDO, zaczynają używać kluczy FIDO jako mechanizmu kontroli fizycznego dostępu. To jest czasem klucz, który zawiera ekstra firmware do fizycznej kontroli, albo wręcz używają tych resident credentials i do tych czytników się logują tak, jak wiecie, nie? Dokładnie tak, jakbyście się logowali przez NFC do telefonu. Więc jeden klucz, który zrobi ewolucję tych wszystkich systemów opartych o PKI na tych smart kartach. Wiele korporacji tego używa i do fizycznego dostępu, i do kontroli, software'owego dostępu, tam często te laptopy z wbudowanymi tymi czytnikami. To już jest, by powoli odchodzi do lamusa.
Fajną rzecz powiedziałeś, do której chciałem nawiązać, o tym braku zaufania użytkowników do, choć my wiemy tak, że te tożsamości są rozdzielne i to można udowodnić matematycznie, fizycznie, logicznie, programistycznie, rewersując i tak dalej, natomiast ludzie nie ufają. Jak ja wrzuciłem tweeta o tym, że Google umożliwia już passwordlessa, to połowa komentarzy pod tym tweetem to są ludzie, którzy twierdzą, że to jest spisek New World Order, Klaus Schwab i w ogóle przejęcie kontroli nad naszą prywatnością i teraz rząd światowy będzie miał dostęp do naszych kont i to jest kolejny krok po odebraniu nam dostępu do gotówki. Więc czekam, wiesz, tak jak są protesty i ludzie wycinają maszty 5G, tak wiesz, pod siedzibą Sekwensa za chwilę będą stali ludzie z transparentami, precz z passwordlessem, żądamy przywrócenia logowania kartami i zdrapkami. No i tyle, tak.
Paradoks polega na tym, że logowanie hasłami, czyli tak naprawdę używanie loginu, daje większe możliwości trackowania niż na przykład resident credentials. A widzicie, nie rozmawialiśmy o tym. Password jest to jedno, ale jest jeszcze usernameless. To jest jakby ewolucja, to jest część passwordless. Nie, śmiej się, ale to nie jest jakiś big thing, ale jak się logujesz telefonem na przykład, to normalnie w serwisach tym twoim handlerem użytkownika jest zazwyczaj adres e-mail. No i ci, którzy są wpięci tam w ten, te agencje, które tam, no wiemy, nie? To bardzo łatwo sprofilować użytkownika, gdzie ma konto i tak dalej, po tych adresach e-mail, między innymi. To jest jeden z sygnałów. Natomiast logowanie się passwordless z tym rozszerzeniem resident credentials z usernameless, do serwisu rejestrujesz się jakby totalnie nic nieznaczącym loginem, w cudzysłowie. Więc oprócz tego, że sam klucz nie jest w stanie zwrócić właściciela, nie jest w stanie być żeby zwrócić tego, kto wygenerował tę tożsamość, to jeszcze nie ma loginu. Więc wiecie, to jest kwestia tego, jak kto lubi, jak głęboko ktoś lubi skakać w kliczą norę, nie? Bo teraz jak pójdziemy w passwordless, no to trzeba się zadać pytanie, dobra, kto zaczyna trzymać, kto rozdaje karty? No i tak naprawdę producentów, to pewnie już dzisiaj można się zastanawiać, czy jesteśmy bezpieczni, bo producentów tych tych procesorów krypto jest tam, którzy dominują rynek, jest ze 4-5, nie wiem, tam NXP, jakiś, nie wiem tych nazw, STM, plus dwie jeszcze jakieś takie firmy i one mają tam, nie wiem, z 90% rynku. Więc jeśli miałyby osłabiać kryptografię, to mogą to robić i to nawet już dzisiaj. Ale tak, ja rozumiem, w sensie ja rozumiem kwestię na przykład biometrii, nie? Że ludzie nie ufają biometrii. No niby się ta biometria jest zawsze lokalnie przechowywana, no ale z drugiej strony wciąż musisz komuś ufać. To jest kwestia tego właśnie, do samolotu też siadasz i ufasz pilotowi, nie? Komuś trzeba ufać.
Do tego już się ludzie przyzwyczaili.
Filozoficzne. Komuś trzeba ufać.
Tak, ale to, wiecie, to jest ewolucja trochę, no, tak jak do tej pory ludzie myślą, że kartę z drapki to jest coś, co zapewnia im pełne bezpieczeństwo. A za chwilę będą musieli się nauczyć, że nie używają haseł i tyle, jakby. To przeminie.
Zobaczymy. Wydaje.
Można sobie zaimplementować, jak ktoś jest totalnym paranoikiem, samemu sobie zaimplementować klienta FIDO. W sensie nie musicie używać kryptokluczy, możecie sobie sami zaimplementować klucz FIDO, który notabene w ogóle w Chrome. Jak odpalicie Chroma, to w DevToolsach, tam trzeba coś powłączać, można emulator dać FIDO 2. Więc jeśli sobie napiszecie własny program, który wam generuje tożsamości, będziecie widzieć, że te klucze są derywowane w taki, a nie inny sposób. Ten sekret sobie będziecie trzymać w sobie znanym tylko miejscu, no to tu już...
Myślę, że jak ktoś potrafi to zrobić, to raczej zaufam.
Tak.
Okay, albo w pełni świadomie, tak jak Michał pisze na czacie, wsiadam do samolotu i nie ufam. Tak, to może będą po słudzie używać, ale nie ufać na przykład. To też jest metoda. Tak, i będą szyfrować najlepszą możliwą technologią, czyli PGP.
Nie, szyfrowanie najlepszą możliwą technologią to BS64, pamiętaj.
Gadegę poluki.
Ewentualnie Cezar.
Gadegę poluki.
Cezar, ale dwa razy na wszelki wypadek.
Dobrze. To kończąc temat passwordlessa, bo czas też nam się już kończy, jeszcze mamy parę pytań. Dokąd zmierza ten rynek? Wspomniałeś o tym, że cały czas są gdzieś pomysły na to, żeby dodać ten kontekst użytkownika. Gdzie widzisz tego passwordlessa za powiedzmy 5 lat? Jak to będzie wyglądać? Tak, jakbyś miał coś wymyślić, tak wiesz, trochę pofantazjować w tym kierunku.
Nie wiem, kurde, nie wiem. Nie wiem, czy chcę zgadywać, bo... ale rzeczywiście kontekstu mi brakuje. Nie? To jest tak, jakby jak śledzę ten standard od naprawdę początku, to tego kontekstu tam brakowało już. Wydaje mi się, że widziałem jakieś eksperymenty, gdzie klucze miały wyświetlacz OLED-owy i ten kontekst tam był. No ale to jest niewygodne, nie? Więc kontekst na pewno. Kwestia pewnie jakichś brokerów. Tak czuję, że będą się pojawiać jacyś brokerzy tożsamości, którzy z jednej strony, bo to jest trochę świat, który mi się marzy. Czyli świat, w którym jest super bezpiecznie, ale masz pełną prywatność. Nie? Jesteś w stanie w sposób kontrolowany udostępniać podmiotom, ale i wygodny, podmiotom dane na swój temat, na temat swojej tożsamości, albo jednej z tożsamości, bo to nie jest tak, że masz jedną tożsamość w internecie, ale masz x tożsamości o różnej granulacji danych, które udostępniasz serwisom trzecim i robisz to w pełni kontrolowany sposób. Wydaje mi się, że FIDO ma potencjał do tego, żeby to robić i ja bym sobie życzył, żeby coś takiego było, nie? Czyli z jednej strony... No i z drugiej strony wydaje mi się, że może to być jakiś potencjał dla jakichś brokerów, którzy właśnie coś takiego będą robić. Jest broker, który jest w stanie na przykład przefiltrowywać użytkowników, którzy w jakiś sposób, i tutaj ja nie wiem jak, ale są algorytmy zero-proofowe, że jesteś w stanie udowodnić, że jesteś na przykład powyżej 18 roku życia, nie ujawniając żadnych swoich danych, ale nie wiem, wymyślam taki przykład z czapy trochę, nie, ale że jest broker, do którego broker zaufania... Coś mi się dzieje, panowie, z monitorem znowu, kurde. Nie wiem, czy mi się komputer przekrywa.
On to robi specjalnie.
No i to nie, wiecie, nie na trudnych pytaniach, nie? Bo
szczerze. Ja Słuchaj, jestem...
Nie?
Marcinie, Tak, w micie widzimy i słyszymy, także...
Dobra, nas, o, no, u mnie jest czarno, monitor... ale już wróciłem. Dobrze, już wróciłem.
Tak, tak.
Więc tak, tak to widzę. No. Nie wiem, no, że zrobi się z tego, że z FIDO zrobi się to, co się zrobiło z Let's Encrypt. Wydaje mi się, że wszyscy skorzystaliśmy na Let's Encrypt, nie? Może oprócz tak. firm, które robiły te kasby, czy te w sensie te analizery ruchu, tam trochę im ciężej.
No i ale... przestępcy też skorzystali.
O, no, przestępcy. No. Ty też trochę gorzej. No dobra.
Patrzymy na czat i na pytania, natomiast generalnie bardzo powtarza się pytanie, co się dzieje, jak się zgubi klucz. I o ile dobrze pamiętam z wcześniejszych rozmów z tobą, to no, idea jest taka, że ten klucz ma backup, tak? I on jest synchronizowany gdzieś. Czy mógłbyś tutaj potwierdzić lub zaprzeczyć?
No, potwierdzam i zaprzeczam, rzeczywiście, bo w Apple'u tak, w Apple'u jest backup w iCloudzie, bo jeśli mówimy o paskijach, nie? Paskis rozwiązały ten problem, o którym mówicie, czyli jak chciałeś zrobić dobrze uwierzytelnianie, na przykład w Google'u, to używając klucza musiałeś albo się zgodzić na fallback do SMS-a, czyli znowu atakujący mógł zawsze wymusić tego SMS-a, czyli trochę takie markowanie przejścia na bezpieczeństwo pełne, albo dopiero Google mogło ci pozwolić odciąć drugie fallbacki, gdy dałeś dwa klucze. Ale to rodziło już masę problemów, bo o ile w Google można to zapiąć, to potem jak tych serwisów będzie coraz więcej, to latanie do sejfu i machanie tymi kluczami z powrotem to była katorga. Dlatego powstały paskis, czyli paskis tak naprawdę to nic innego jak te tożsamości FIDO z możliwością migracji pomiędzy urządzeniami, więc w ekosystemie Apple działa to świetnie, naprawdę. Apple w ogóle wyszło ze standardu, a potem weszło znowu i z takim naprawdę fajnym rozwiązaniem, trochę kosztem bezpieczeństwa, bo te klucze nie są generowane w bezpieczny sposób, dobra, nie, nie są generowane w secure enklawie, wiecie, w hardware'ze. One są, bo inaczej nie mogłyby być synchronizowane do iClouda. W Androidzie wydaje mi się, że ułożę to wszystko jeszcze raz. Czyli paskis jak są, w iCloudzie sobie dodajesz sobie z jednego urządzenia, z którego korzystasz paskija i on już masz go w iCloudzie. Więc nawet jak wyzerujesz sobie wszystkie urządzenia, jeśli masz dostęp do iClouda, iCloud też może zabezpieczyć FIDO, to nowe urządzenie przywraca ci klucz. W Androidzie wydaje mi się, że tak nie ma. I dlatego ty, Adam, miałeś problem z tym, żeby te urządzenia dwa połączyć. Nie wiem, czy używałeś Androida, ale czy Chroma po prostu i dlatego miałeś ten problem, bo w Androidzie jest tak, że się każde urządzenie tak jakby jest dedykowanym paskijem. Nie? I to się pewnie zmieni. Wydaje mi się, że Google zrobi lepszą migrację. Migracja się robi przez QR-kody. To jest naprawdę jeszcze toporne. To się pewnie zmieni. Ale nie ma backupu. W sensie mi tego brakuje. Ja sobie bym życzył rzeczywiście, żeby można było w standardzie FIDO zrobić backup taki, jak na przykład się robi kluczy prywatnych w kryptowalutach, w Bitcoinie. Mnemoniczny seed zapisany na kartce papieru. Zawsze jesteś w stanie odtworzyć ten sekret, z którego derywujesz wszystkie tożsamości. Chowasz go do sejfu i w najgorszej zaprzyjemnej dupie.
Pewnie trzeba zrutować telefon w trakcie generowania paskija, go przechwycić i zapisać w paski.txt na pulpicie i tak będzie najbezpieczniej. Wiedząc, jak działa tak, IT, pewnie tak będzie. Tak będzie.
Nie, to jest...
Marcinie, Marcinie, ponieważ jest już środa, a musimy kiedyś kończyć, to przejdę do kolejnego pytania. Masz już spore doświadczenie w całym tym bezpieczeństwie i dużo, jak to ten, masz umysł ostry jak brzytwa, pewnie dużo czytasz. Natomiast gdybyś miał teraz tak wybiec sobie trochę fantazjami do przodu i chciałbyś się pozbawić i nas pracy, tak? Czyli chciałbyś, żeby świat był bezpieczny i nie trzeba było już zbyt wiele robić, no i wyobrażasz sobie, że nie wiem, łapiesz dżina czy inną złotą rybkę, która może spełnić 3 twoje życzenia i tylko tak z naszego tego zawodowego obszaru. O co byś poprosił, żeby pozbawić nas wszystkich roboty na następne N lat?
A żeby się tak wszystko samo robiło, nie?
Ja nie wiem, czy było bezpiecznie. Co widzisz, co dałoby się tak magicznie rozwiązać? Jakie są takie problemy, które nas bolą, a do których trzeba złotej rybki, żeby to się stało? Że my nie wystarczymy.
Oczywiście, ja jestem może dość wąsko, nie? I ten building block całej układanki bezpieczeństwa mi się właśnie materializuje na oczach. Mam na myśli właśnie uwierzytelnianie oparte o klucze, o kryptografii klucza publicznego. taką umasowioną i to jest super. Wieście mi tu za tego, za gwóźdkę dali. Nie, mnie się marzy coś innego. Mnie się marzy właśnie, że będzie bezpiecznie, ale nie będziemy oddawać swobód obywatelskich. Wydaje mi się, że to jest security zawsze problem. Ilekroć jestem na lotnisku, czuję się pogwałcony. Nie? Czuję, że to jest dla mojego bezpieczeństwa, ale czuję, że oddaję jakieś swobody obywatelskie. Czy tam próby zamachu na kryptografię E2E. Czuję, że to jest niby, że może być dla mojego... Oczywiście, gdy wkładam tę czapkę naiwności, że te służby, które mają to robić, to robią to po to, żeby terrorystów wyłapywać, a nie jakichś... No, w każdym razie, nie? Jak zrobić, żeby było bezpiecznie, żeby można było jakieś potencjalne wyłapywać dziwne rzeczy, ale nie palić na stosie ludzi dobrej wiary i tego typu rzeczy. Więc jak to pogodzić? To wydaje mi się, że to jest ogromne wyzwanie. Jak zrobić bezpiecznie i godnie? Nie wiem, czy to się wpisuje w wasze konwencje.
Wpisuje się. Rybka nie zgłosiła protestu, więc bierze się do roboty.
Drugie, a to drugie, to mi się, to znowu, tam są takie, poczekaj, miała być złota rybka, czyli moje marzenia, tak? Nie, że tam, czy razem sobie marzymy.
Twoje. My już sobie wymarzyliśmy.
Drugie to mi się marzy, a to znowu to włożę teraz kapelusz startupowca, to mi się marzy ekosystem security taki, jaki ma Izrael. Czyli to jest niesamowite. Właśnie ostatnio jesteśmy w programie tym Google for Startups i tam jest po prostu sam Izrael. Znaczy nie, że sam Izrael, ale tam ilekroć rozmawia się z tymi ludźmi, tam jest jakby systemowo to rozwiązane, że tam ludzie jakby z natury mają security w DNA. I wiadomo, to może być bias, nie, że mówię brzydko, ale bo akurat z takimi ludźmi obcujemy, ale to działa, nie? Jak popatrzycie na ilość firm, ile firm pączkuje z tego małego państwa na cały świat w naszej branży versus inne, to jest fenomen. I marzy mi się, żeby coś takiego, żeby taki ekosystem jakby powstał w Polsce, bo potencjał wydaje mi się jest ogromny, tylko panowie, no trzeba rękawy zakasać, nie? Macie platformę, macie... O, to taka trochę złota rybka, ale taka na wyciągnięcie ręki, no. To do was troszeczkę pożyczenie.
Dobra, to teraz trzecie.
Szybko mnie zbyliście. Czas to jest... A neutralny internet, neutralny internet. Nie wiem, czy to jest, no. A to takie bardziej IT, nie? W sensie, żeby internet trochę przypominał ten internet, jak powstawał, a nie jakby telewizor znowu. W sensie z kontrolą scentralizowaną.
No dobrze, wybrnął.
Dobrze. Mówiliśmy, że jesteś notorycznym startuperem. I teraz tak, jakbyś nie pracował, gdybyś nie był tym, kim jesteś teraz przez tą całą drogę, to byłbyś kim? W którym kierunku byś poszedł?
Nie wiem, bo to, na to pytanie chciałem sobie odpowiedzieć, jak się tam wypaliłem. I temu miałem poświęcić moje te miesiące. Co ja mogę w życiu robić? Co mi da taką pasję? W sensie, co mi da to ten drive? I, bo oczywiście ja nie umiem robić rzeczy, gdy się nie palę w środku. Nie? Że to jest moja zmora, ale to jest też jakby moja silna cecha, ale też zmora. Że jak się nie, jak nie połanę, to nie jestem w stanie nic zrobić. Więc nie wymyśliłem wtedy. Ja mówię, śmiałem się, że to będę wyplatał koszyki wiklinowe, ale to bardziej właśnie, żeby coś manualnie zrobić, bo głowę miałem tak przepaloną już, że musiałem jakby materialne rzeczy robić, ale to było w kategoriach żartu. Nie wiem, panowie, to naprawdę będę szczery, nie wiem. Coś z ludźmi może, nie wiem, coś z ludźmi. Bo lubię ludzi też, nie? A jak oglądałem ten Biały Lotos czy Czarny Lotos, był taki serial na Netflixie albo na HBO, to podobała mi się rola tego menadżera hotelu. W sensie czułem, że ja bym, jakby mógłbym być menadżerem w egzotycznym hotelu i jakby ludziom organizować pobyt. No, to tak jakbyś...
Okej, wyobrażam sobie siebie na emeryturze, jak przyjeżdżam do jakiegoś egzotycznego hotelu, a tu za ladą znajoma twarz i słowo.
Rozdaję klucze Yubi.
I rozdaję archaiczne UBK, których ma jeszcze 16 tysięcy, bo zachomikował. No dobra.
Pamiętacie o tym?
Tak,
pamiętamy,
będzie. Już kończymy. To teraz już tylko od ciebie zależy, jak szybko skończymy. Dobra, jakieś hobby niezwiązane z komputerem jeszcze na koniec? Masz?
Wiesz co, miałem trochę hobby, zanim zacząłem przygodę z przedsiębiorczością, w sensie ze startupami. Potem każde hobby było obciążone wyrzutami sumienia, że nie skupiam się na rozwoju firmy. Także były sporty walki, było dużo czytania, podróżowałem dużo, uwielbiałem couchsurfing, nie wiem czy kojarzycie, taka była inicjatywa couchsurfing, także dużo ludzi hostowałem, odwiedzałem świat bez ruszania dupy i w drugą stronę, też jakby byłem częścią społeczności tej couchsurfing, aktywnym członkiem couchsurfingu. Aktualnie to jest moja główna teraz, jedna z głównych ról, jestem ojcem 14-miesięcznego dziecka, które tam z sukcesem odessało resztki tego czasu, więc jakby te hobby, to będziemy razem sobie wytwarzać teraz z Bomblem, odkrywanie świata na nowo, to jest super, też jak 40-letni facet z patykiem tam w piasku, to coś jest ciekawego w tym. W sensie, nie wiem, czy to tylko chyba zrozumieją młodzi rodzice, a może nie wszyscy też, ale mnie to jakby ruszyło, odkrywanie świata na nowo, oczami małego dziecka. Co tam? O łepetyna mnie interesuje. W sensie interesuje, nie wiem, czy tutaj chcemy wchodzić na tematy psychodelików, czy coś, ale dużo... Nie chcemy, dobrze.
Marcin, ty już je odstaw, może w ten sposób.
Nie, to żeby była jasność, ja na razie jestem teoretycznym, jeszcze nie miałem doświadczeń.
Tak.
Natomiast temat jest, na szczęście się właśnie odczarowuje i to jest ogromna technologia, niesamowita technologia, którą ludzkość dysponuje i to, ale to myślę sobie tam kiedyś. No, to co? No to elektroniką się bawię. O właśnie, bo przez chwilę też jeszcze dom budowałem przez 2 lata, to było takie hobby też okupione potem i łzami, a potem jak już zbudowałem, to pomyślałem, o kurczę, no to może trochę bym automatyki do domu zrobił, bo nie zdecydowałem się na automat, na dom inteligentny, więc zaprzyjaźniłem się z lutownicą, z elektroniką dla opornych polutowałem sobie tam jakieś te mikrokontrolery z bramami garażowymi i tak dalej, i Siri, i no.
Słuchajcie, i tak to jest, jak człowiek, który ma ADHD, mówi, że nie ma żadnego hobby, nie?
Już, ale ja nie mam ADHD, właśnie minut. Mówiłem wam, że zdiagnozowali, że chyba nie mam, no.
To możemy zaraz poprosić słuchaczy o głosowanie i myślę, że to będzie bardziej miarodajne niż wszystkie testy w poradniach. Tak. Dobra, ponieważ mam jeszcze 2 pytania do końca, a na koniec mam jeszcze konkurs, a już dawno słońce zaszło. Na jakim systemie pracujesz na co dzień? Jednym słowem.
Mac OS.
Dziękuję. Commodore czy Atari?
A gdzie był Barbarian?
Barbarian ja był na Commodore.
Nie, myślałem, że atarowcy to tęsknym wzrokiem zawsze na Commodore.
Atari by nie uciągnęło takich rzeczy jak.
No właśnie mówię, że dlatego na Commodore to by macie Barbariana. Barbarian, no Commodore, tak. Te basiki, te sezamy, co na Commodore pisałem. No.
Dziękuję.
Trudno, i tak cię lubię, dobra. No dobrze, to trzeba teraz rozdać nagrodę, to powiedz, tym razem masz 3 słowa, co jest nagrodą i musisz zadać jeszcze pytanie konkursowe.
Ale to jest nagroda z gwiazdką, nie? Bo
tak.
Dobra, mamy jako Sekwens podpisaliśmy swego czasu partnerstwo z taką niemiecką firmą Cherry, która produkuje mniej więcej, między innymi takie myszy, zresztą ja pokażę, takie myszy z czytnikiem biometrycznym, które sprzedaje szpitalom w Stanach. Lekarze amerykańscy używają tego, nie wiem, w każdym razie okazuje się, że ta mysz jest kompatybilna ze standardem FIDO dzięki wsparciu Windows Hello. Działa na Windows, w sensie działała, ja to testowałem, robiłem z tego filmy i tak dalej. No i ja nie mam Windowsa, w sensie żonie tam czasem zabieram, ale nie używam na co dzień, więc ta myszka jest mi do niczego niepotrzebna. W sensie ona była używana tylko na test, to nie jest tak, że tam firmware nie grzebane. I taką mysz chętnie oddam. Cherry MC4900. I co? Aha, ale w zamian
pytanie.
Ja nie wymyśliłem tego pytania. Ale dobrze, Adam, bo ja rozmawiałem z Adamem, jak ustawialiśmy sesję, z Adamem Lange.
Tak,
jak ustawialiśmy sesję, powspominaliśmy trochę, jak stare boomery, że był taki zin. O właśnie, możemy to użyć? Możemy?
Możemy, ale nie to pierwsze, tylko to
drugie.
Dobrze. Drugie, tak.
Tak, tak. Dobra, był taki zin. Jak ja się właśnie gdzieś tam obijałem, ocierałem, to było w okolicach 2000 roku o security, to był okres, w którym Elkantów z Powerem wydawali takie FAQ, ale w tym samym czasie, mniej więcej, ja nie wiem, czy to było wcześniej, czy później, Elkantów też wydał zin, taki w duchu scenowym, że to była binarka, nie wiem, czy on się hacking nie nazywał, tutaj nazwy nie pamiętam, ale był taki zin i wyszło przynajmniej kilka takich zinów. Znowu mi się monitor wyłączył, ale to gadam w ciemno. I ten zin był zahasłowany. Pierwszy zin, hasło do pierwszego zina to było Patience is a virtue. Pytanie, jakie było hasło do drugiego zina?
Łatwo googlowalne, ale wydania. Zobaczymy.
Naprawdę?
No kto pierwszy, ten lepszy. No.
Nie, no te hasła były, te hasła latały, proszę pana. Zresztą niektórzy znają je na pamięć, więc zaraz zobaczymy, kto zna je na pamięć.
No dobra, no myślę, że to jest test na boomerstwo, ale...
No to sami boomerzy przecież siedzą na tej audycji, więc to...
No kurde, o tej porze to już śpię normalnie. No, tak właśnie widzę, która jest godzina.
No mówiłem, że się przeciągnęło.
Ja mam wam dać odpowiedź tu w nie, no wy wiecie.
Ja wiem, jaka jest odpowiedź, no, ale dobrze. Widzę, że na razie na czacie się nie pojawiła jeszcze.
Googlują.
Nie, no po prostu jestem głęboko zawiedziony poziomem dzisiejszych słuchaczy. To już nie ci słuchacze, co kiedyś.
To ja jeszcze dwa słowa a propos konkursów. W tym nadchodzącym tygodniu wyjdą rzeczy z konkursu Allegro. Także ci, co się czekali długo, dostaną na pewno. Cicho, Adam. Biję się w pierś, to jest moja wina, ale wyjdą.
To się googluje.
Słuchajcie, może to nie jest takie proste, jak nam się wydawało.
Jezu, ja to na pamięć przecież znam. Ty to chyba... Nie widzę tego. Nie googluje się tak łatwo.
Chyba. Nie googluje się. Ja to kiedyś sprawdzałem i właśnie, bo nie mogę sobie przypomnieć, nie byłem pewny, czy to tylko właśnie taką duchowy było, czy to razem z Powerem.
Nie, no jest. Tak? Ja już wygooglowałem. I użyłem tylko tych rzeczy, których powiedziałeś.
Tak? No to okej, okay. To musisz mi pokazać, gdzie ty to googlujesz.
Słuchaj, no na chomiku i pel znalazłem.
Tak jest, minarka.
Okay. Naprawdę. Słuchajcie, no nie szukacie. Patience is a virtue, czy to było hasło do pierwszej części tego zina. Pytanie jest o drugie. Może powiemy, jakie było do czwartego.
Powiemy, że było w listopadzie wydane.
Do czwartego było Free Kevin Mitnick.
O, ty rzeczywiście, nie pamiętałem tego. Tak.
A do trzeciego było beta. A do piątego nie pamiętam. A do piątego było najtrudniejsze, bo tam długo to ktoś rewersował, żeby to hasło wydobyć. Bo w piątym już się postarali. Mhm. No dobra, słuchajcie, no nie mówcie, że myszka jest niefajna. No, myszka jest fajna, ma czytnik linii papilarnych.
No jestem w szoku.
Może trochę scroll toporny, ale...
Ale tylko 3 tygodnie się go konfiguruje pod Slackiem.
Chat GPT, tak, ale czwarty model dopiero, czyli model czwarty dopiero. Nie wiem.
No słuchajcie, no to jeszcze tak nie było. Numer 1 ma hasło Patience is a virtue, numer 3 ma hasło beta, numer 4 ma hasło Free Kevin Mitnick i chodzi o hasło do numeru 2.
Dobra, bo ten Windows jest niefajny, bo nie wiem właśnie, bo to chyba jest myszką.
No, Michał się ulitował.
Yes. Uff, dobra.
November Rain. Michale, dziękujemy ci bardzo za okazanie litości, że nie musimy przeciągnąć tego programu jeszcze bardziej, niż Marcin go już przeciągnął.
Już czwartek jest, chciałem wam powiedzieć. Zaraz zaczynamy kolejną rozmowę.
Teraz się szykujemy do następnej audycji.
My guess.
Michale, ponieważ my usuwamy dane zwycięzców, mimo iż już chyba kiedyś miałeś okazję być, to przyślij jeszcze raz proszę na adam@zaufana3strona.pl numer telefonu i numer paczkomatu, a ogarniemy z Marcinem transport myszki w twoją stronę. Może uda ci się na czymś ją uruchomić. Za co trzymamy kciuki.
Słuchajcie, ja jeszcze dodam, jeżeli mogę na 2 sekundy. Jeżeli chodzi o konkurs zeszłej rozmowy kontrolowanej, no niestety niezadowalającej jakości przyszły odpowiedzi, więc pamiętajcie, że można nadal wygrać książkę historia Amigi piksel po pikselu, a wystarczy wysłać do mnie na maila konkurs@adamlange.pl wierszyk o urodzinach rozmowy kontrolowanej.
Jeszcze jak nikt nie wyśle dobrego, to ja wyślę. Bo ja
tak,
lubię
nie, słuchajcie, na razie poziom był taki, że jakby jeszcze powalczcie do końca tego tygodnia. Jeszcze macie czas. konkurs@adamlange.pl i tak, w następnym tygodniu ogłosimy zwycięzcę. Wierszyk o urodzinach rozmowy kontrolowanej.
No dobrze. Marcinie, dziękujemy Ci bardzo za Twój czas i za Twój wysiłek w czynienie świata lepszym i bezpieczniejszym. I mamy nadzieję, że spotkamy się któregoś dnia przy wyplataniu koszyków po tym, jak już hasła wszystkie znikną i wszędzie będzie wszystko wdrożone jak trzeba.
Na pewno spotkamy się na konfidencie, Marcinie.
Tak jest, wychylimy nam herbatkę jakoś. Bardzo mi było milutko, no. Dziękuję Wam bardzo za zaproszenie.
Dziękujemy.
Na początku nie chciałem się nam nawet spowiedź, ale było mi.
Nie było tak źle, nie? Jak drugi raz Cię kiedyś zaprosimy, to już będzie łatwiej, prawda?
To już zarezerwujemy wtedy nie 3 dni, no. Tylko 5.
No. Dzięki wielkie.
Dobrze.
Do zobaczenia.
Się. Dziękuję.
Na razie.
Dobra.
No dobra, słuchajcie, to ten. Można już wysyłać call for papers na OMyHacka, bo już pierwsze zgłoszenie przyszło, więc zapraszam. Stefan czeka na wasze zgłoszenia. Wszystkie je czyta, a potem patrzy znacząco i albo kiwa tak, albo kiwa tak. Więc przesyłajcie. Stefan kiwnie.
Dobra, kończymy tą zabawę. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!
Cześć!